czasie tych rekolekcji wielkopostnych, kiedy uczymy się modlitwy, może lepiej powiedzieć, kiedy Jezus przez swoje słowo uczy nas modlić, akcent zawsze jest stawiany na Boga. Nie wiem, czy wychwyciliście to, że od 2 dni, bez względu na to, czy mówimy o modlitwie prośby, czy mówiliśmy o modlitwie przeproszenia, to dochodzimy do takiego punktu, w którym okazuje się, że najważniejsze na modlitwie to zrozumieć, że to nie ja jestem ważny, tylko Bóg. Że to On jest ważny i to o Niego na modlitwie chodzi. Że ja nie przychodzę na modlitwę po to, żeby coś z tej modlitwy wyciągnąć, żeby zaspokoić jakiś swój własny interes, nawet szlachetny. Tylko przychodzę dla Niego, ze względu na Niego. I dzisiaj dochodzimy w tych naszych rozważaniach o modlitwie do modlitwy najpiękniejszej, najpełniejszej. Do modlitwy uwielbienia i modlitwy dziękczynienia, bo one się bardzo mocno z sobą wiążą. Katechizm Kościoła katolickiego w takich słowach mówi o modlitwie uwielbienia. To taka forma modlitwy, w której człowiek najbardziej uznaje, że Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego. Oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. Ale kluczem jest to zdanie. To taka modlitwa, która Boga uznaje za Boga. Czyli właściwie ustanawia relacje, jakie istnieją między Bogiem a stworzeniem. Ja jestem stworzony po to, żeby Bogu oddawać chwałę. I to jest sens mojego życia, sens mojego istnienia. Mogę osiągnąć spełnienie w swoim życiu tylko wtedy, kiedy Bogu oddaję chwałę wszystkim, co robię, kiedy jestem dla Niego. Tylko wtedy naprawdę realizuję zamysł Pana Boga wobec mnie. Kiedy Bóg jest Bogiem, czyli Panem. Kiedy ja żyję dla Niego, a nie On dla mnie. Bo my bardzo łatwo dokonujemy takiej przemiany akcentów. Bardzo łatwo nam traktować dzisiaj Pana Boga właśnie w taki sposób, że to On coś dla mnie ma zrobić. On ma dzisiaj mi coś dać. On mi jest potrzebny. To prawda, On nam jest potrzebny. Bez Niego nie możemy żyć. To jest prawda. Ale równocześnie ja przychodzę tutaj dla Niego po to, żeby Go uwielbić. I tyle. Jak On będzie chciał mi coś dać, to da, ale to jest Jego wolny wybór. Jego wolna decyzja. On jest taki cudowny, że chce nam dawać ciągle w obfitości, ciągle więcej. Ale to On będzie o tym decydował. On ma pełną wolność w tym, co daje, kiedy daje, komu daje. A my powinniśmy to uznać. Być stworzeniem to uznać panowanie Boga. Modlitwa uwielbienia jest właśnie wtedy, kiedy ja po prostu oddaję Bogu chwałę, która się Mu należy. To jest mój święty obowiązek Bogu oddawać chwałę wszystkim, co robię. Całym moim życiem. Szczególną formą uwielbienia jest dziękczynienie. Wtedy uwielbiam Pana Boga nie tylko za to, że On jest, ale też za to, co On dla mnie uczynił. Widzę, jak dużo od Niego dostaję i zaczynam Mu za to dziękować. Najpełniejszą, najpiękniejszą formą uwielbienia i dziękczynienia jest oczywiście Eucharystia. Zresztą sama jej nazwa, greckie słowo eucharistein, które znaczy dziękczynienie. Nie ma piękniejszej formy modlitwy i pełniejszej formy uwielbienia Pana Boga jak liturgia. Mało tego, powiem znacznie więcej. Jak czasami sobie myślicie, jakby to dobrze było być w raju, to wy macie raj na wyciągnięcie ręki. Teraz jesteście w raju. Tutaj funkcjonuje rajski porządek rzeczy. To tylko tutaj, w tym miejscu, przez tę godzinę świat jest takim, jakim Pan Bóg go chciał mieć. Jakim Pan Bóg go stworzył pierwotnie. U zarania dziejów. Bo tylko tutaj wszystko jest dla Niego. tylko tutaj jesteśmy dla Niego. To przez tę godzinę świat jest takim, jakim powinien być. Ale my nie umiemy doskonale uwielbić Boga. My nie umiemy doskonale Mu dziękować, dlatego że bardzo często jesteśmy jak taka zabawka bączek, którą można tak rozkręcić i ona się potem tak kręci wokół własnej osi. My jesteśmy taką zabaweczką często, która się kręci nieustająco wokół własnej osi, ciągle myśląc, że pępkiem wszechświata jest mój własny pępek. Że to ja jestem najważniejszy, że wszystko jest dla mnie, że inni mają zważać na mnie. Przejmujemy się tym, co inni o mnie myślą. Nieraz wielu rzeczy wartościowych nie robimy w swoim życiu tylko dlatego, że boimy się tego, co ktoś o mnie pomyśli. Kim będę dla innych? A co to w ogóle ma za znaczenie? Co kto inny o tobie pomyśli? Dlaczego się tym tak przejmujemy? Dlaczego tak ważne dla nas są opinie innych o nas? Ja mam zrobić, co do mnie należy i tyle. I to nie ma żadnego znaczenia, co inni o mnie myślą, co inni o mnie mówią. Żadnego. A jednak dla nas to jest takie kluczowe, bo ciągle właśnie kręcimy się wokół własnej osi. I dlatego Pan Bóg zdecydował się nam pomóc, żeby jednak Bóg został uwielbiony tak, jak trzeba. Sam postanowił stać się człowiekiem. I w Jezusie Chrystusie, w Jego człowieczeństwie, Bóg został doskonale uwielbiony. Bo w Jezusie nie ma żadnego skoncentrowania na sobie. On cały jest dla Ojca. Od początku do końca. On mówi, że Jego pokarmem jest pełnić wolę Ojca. On mówi, że wszystkie Jego słowa, wszystkie Jego dzieła, czyny są dziełami i słowami Ojca. On się Ojcu ofiarował. I dokładnie to się dzieje na ołtarzu w Eucharystii. Bóg jest doskonale uwielbiony w Jezusie Chrystusie. Ale że Pan Jezus nie jest egoistą, to nas przyłącza do tego swojego uwielbienia i chce uwielbiać Ojca przez nasze usta, przez nasze ręce, przez nasze gesty, przez pieśni, które śpiewamy, przez nasze zaangażowanie w modlitwę. To doskonałe uwielbienie Boga dokonuje się przez nas i w nas. Bo taki jest nasz Bóg, że chce całe swoje stworzenie przyłączyć do tej pieśni chwały. Pamiętam takie rekolekcje, na których miałem okazję usłyszeć od osoby takie świadectwo przeżycia tych rekolekcji, które dla mnie jako rekolekcjonisty było jednym z najpiękniejszych, jakie miałem okazję usłyszeć. Ta kobieta mówiła, że przeżyła największe nawrócenie swojego życia. Ale to nawrócenie nie polegało na tym, że ona wcześniej na przykład nie chodziła do kościoła, nie modliła się, żyła grzesznie i nagle teraz przeżyła nawrócenie i wróciła do Pana Boga. Nie, jej nawrócenie nie na tym polegało. Ona potem to próbowała określić, czy razem w rozmowie z nią próbowaliśmy to określić jako nawrócenie od bycia religijną do bycia wierzącą. Bycie religijnym polega na tym, że ja się po prostu modlę, chodzę do kościoła, spełniam niedzielny obowiązek uczestnictwa w mszy świętej. Natomiast bycie wierzącym oznacza, że ja widzę Pana Boga działającego w moim życiu na co dzień. W każdym momencie dnia, chwili, życia. I ona mówiła, że owocem tego jej nawrócenia wewnętrznego były pewne decyzje, które podjęła. Ponieważ mówiła, że całe swoje życie do tej pory ciągle narzekała. Ciągle było jej czegoś brak. Wszystko było niezadowalające. Jej wykształcenie było niezadowalające, jej praca była niezadowalająca, jej rodzina była niezadowalająca, mąż by się mógł zmienić i poprawić, był niezadowalający. Dzieci jej ciągle przeszkadzały w tym sensie, że były niegrzeczne, musiała się za nie wstydzić, musiała je upominać, kłóciła się z nimi, więc dzieci były niezadowalające. Teściowa to już w ogóle. Wszystko było na nie. Wszystko na nie. I po nawróceniu, tym doświadczeniu Pana Boga na tych rekolekcjach, w czasie nauki rekolekcyjnej, pierwsza decyzja, jaką podjęła, była taka, że poszła do sklepu z zabawkami i kupiła zabawki dla dzieci. I przyszła do dzieci i przeprosiła je za to, że do tej pory nie umiała kochać je takimi, jakimi są i ciągle chciała je zmieniać. Potem zorganizowała randkę ze swoim mężem. I na tej randce przeprosiła męża, że nie kochała go takim, jakim był, tylko ciągle chciała go udoskonalać. Potem przyszła, kupiła kwiaty i przyniosła je przed ołtarz. Bo nawet Bóg był do tej pory niezadowalający, bo nie dawał jej tego, czego ona chciała. Więc też Pana Boga przeprosiła. I powiedziała, że ja dopiero pierwszy raz w życiu zobaczyłam, jak dużo mam. Jakie bogactwo otrzymałam od Pana Boga. To było najpiękniejsze, czy jedno z najpiękniejszych nawróceń, jakie mogłem widzieć. Z osoby chodzącej do kościoła na osobę, która widzi Boga w swoim życiu. A to nie jest to samo. Bo nasz największy problem jest taki, że my nie widzimy tego, co Bóg dla nas daje. Ciągle chcemy czegoś innego, ciągle chcemy więcej, ciągle mamy za mało, zazdrościmy, patrzymy na innych i chcemy tego, co mają inni. Jak on ma fajnie, a ja tego nie mam. Zawsze mąż sąsiadki jest lepszy niż mój własny chłop w domu. Bo on to taki dobry, on się troszczy, on pracuje, a ten mój. Samochód sąsiada zawsze jest lepszy niż twój samochód, prawda? Jakby to dobrze było mieć taki, jak ma sąsiad. Tylko, że za miesiąc sąsiad sobie też kupi nowy i znów będzie ci źle. Ciągle nam za mało. I to we wszystkich wymiarach życia. Ciągle jesteśmy niezadowoleni z tego, co mamy. I to nie chodzi o to, że teraz to łatwo mi z ambony powiedzieć, że no, że księżom to się żyje, nie? To co będą nam mówić, jak nam jest trudno. Ja mam pełną świadomość, że wam nieraz jest trudno. Że nieraz się zastanawiacie, co do tego garka włożyć i jak zamknąć miesiąc. Ile was kosztuje ciężka praca, żeby utrzymać rodzinę. I nie chcę powiedzieć, że wasze problemy nie są problemami, że wasze zmartwienia nie są zmartwieniami. I ja rozumiem, że chcielibyście mieć więcej. To oczywiste. Tylko pytanie jest jedno. Czy widzisz tylko to, czego ci brakuje? Czy umiesz zobaczyć to, co masz? Bo jak powiedział kiedyś taki francuski teolog Jean Corbon, autor czwartej części Katechizmu Kościoła Katolickiego o modlitwie, on powiedział, że człowiek modli się tak, jak żyje. Jeżeli w swoim życiu nie umiesz dziękować, nie czujesz się obdarowany i wdzięczny Bogu, to nie uklękniesz do modlitwy, na której będziesz Bogu dziękował. To będziesz tylko prosił, prosił, prosił i prosił, bo ciągle ci będzie mało. I Bóg będzie ciągle niewystarczający. Możesz dziękować Bogu i modlić się uwielbieniem, dziękczynieniem, tylko wtedy, kiedy przeżywasz swoje życie w perspektywie dziękczynienia. I o tym opowiada to dzisiejsze czytanie, to pierwsze czytanie, które mam nadzieję, że słuchaliście uważnie i gdzieś wam zostało w sercu. Ale ja jestem przekonany, że tę historię Kaina i Abla, dwóch braci, doskonale znacie. To jest taka historia, co tu dużo mówić, którą się dzieciakom od małego opowiada. Rodzice jak wprowadzają w życie religijne, to opowiadają tę historię. Ja pamiętam, że moja babcia mi opowiadała, moja mama mi tę historię opowiadała. Na religii jedna z pierwszych historii, którą mi opowiadano. Tylko daję głowę, że 90 parę procent obecnych tu w kościele, albo i nawet 100, mogę zaryzykować, czyta tę historię mniej więcej tak, że było sobie dwóch braci. Jeden z nich, Abel, to był taki porządny, dobry facet. Natomiast Kain, no to był taki zły człowiek. Od samego początku. No i kiedy mieli złożyć ofiarę Panu Bogu, no to Kain złożył taką kombinowaną ofiarę, złą, coś złego dał Panu Bogu. Natomiast Abel jako ten dobry złożył Panu Bogu piękną ofiarę. I Pan Bóg przyjął ofiarę Abla, Kaina odrzucił. Wtedy Kain się wściekł na swojego brata, zabił go, co potwierdziło tylko tyle, że jest zły. Mniej więcej tak jest? W tej wersji ją znacie? Tak się ją opowiada. Mi tak opowiadano. Od dziecka. Ja myślałem, że ta historia jest właśnie taka. Po pierwsze, do momentu, w którym nauczyłem się trochę języka hebrajskiego i zacząłem czytać tę historię w oryginale. I zacząłem rozumieć pewne rzeczy, których wcześniej kompletnie bym nie był w stanie zrozumieć. A po drugie, kiedy odłożyłem historie opowiadane przez mamę i babcię i wziąłem do ręki Pismo Święte i przeczytałem to tak, jak to jest napisane. I się okazało, że to, co mi opowiadała mama i babcia na temat tej historii, to jest nic nie warte. Bo to kompletnie nie ta historia. Bo w ogóle ten tekst nie mówi o tym, co one mi przekazywały. I morał z tej historii jest kompletnie inny. A jak mi nie wierzycie, to posłuchajcie. Spróbuję wam opowiedzieć teraz tę historię tak, jak ona jest napisana. I mam nadzieję, że na koniec mi przyznacie rację, że to kompletnie o co innego w niej chodzi. Mianowicie Kain, imię tego starszego brata, oznacza w języku hebrajskim kowala. Kain to kowal, czyli ktoś silny, ktoś potężny, ktoś mocno zbudowany. Imię dla ludzi tamtej kultury było niesamowicie ważne. Imię to nie było tylko jakiś sposób określenia, bo jakoś trzeba wołać. Nie, chodziło o to, że imię mówiło, kim jest ten człowiek. Kiedy ten tekst mówi, że to jest kowal, Kain, to chce ten tekst powiedzieć, że to był ktoś od samego początku wielki, potężny, mocny. On był synem pierworodnym. W tamtych czasach pierworództwo było szczególnie mocno akcentowane. To syn pierworodny był błogosławiony. To Pan Bóg jemu obiecał szczególne dary i był też uprzywilejowany w sposób finansowy. Syn pierworodny przejmował majątek, dom. Syn pierworodny otrzymywał dwie części majątku ojca. Dlatego on jakby na samym starcie już wiedział, że będzie miał więcej kasy w przyszłości. Bo dostanie więcej niż wszyscy pozostali synowie. Był on rolnikiem, co również w tamtych czasach było naprawdę dobrą pracą. Dlatego, że liczył się tylko ten, kto miał ziemię. Jak ktoś był rolnikiem, to znaczy, że miał ziemię. Pracował na swoim, był panem, a nie niewolnikiem, który pracował na rzecz innych. Więc ten tekst w ogóle nie mówi o tym, że Kain miałby być zły. Tam nie ma ani jednej informacji o tym, że to był zły człowiek. Wręcz przeciwnie, ten tekst podkreśla jego wyjątkowość. Że jest synem pierworodnym, że jest kimś potężnym, że jest... ma dobrą pracę, dobrą, zapewnioną przyszłość, że jest majętny, a majątek w tamtym czasie to był symbol błogosławieństwa Bożego. Mało tego, nawet kiedy się urodził, to jego rodzice wykrzyknęli z radości. Urodził nam się mężczyzna, ktoś wspaniały. A po drugiej stronie jest jego brat, Abel. Już pierwsza informacja, jaką mamy o Ablu, pokazuje, jaka między nimi jest różnica. Tekst mówi tak. Urodził się Kain i wydała matka okrzyk radości. Urodziłam mężczyznę. A potem na świat przyszedł jego brat Abel. Widzicie kontrast? Tak jakby rodzice powiedzieli, urodził nam się pierwszy syn. A potem się urodził drugi. Trzeba to jakoś znieść. Trzeba to jakoś przyjąć. Pierwszy jest cudowny. A ten drugi to urodził się. Mało tego. Rodzice mu dali na imię Abel. Ale dokładnie tam występuje hebrajskie słowo Havel. My znamy to słowo bardzo dobrze. Z księgi proroka Koheleta. To jest ta księga, w której ciągle pada takie hasło. Pojawia się taki refren. Marność nad marnościami i wszystko marność. I to słowo marność to po hebrajsku havel. Rodzice dali mu na imię marność. Taki mieli stosunek do tego dziecka. Kto z was dałby swojemu dziecku na imię marność? Co by to mówiło od relacji do tego dziecka? Tylko żeby dobrze też sobie to słowo wyobrażać, dlatego że w języku hebrajskim słowa trzeba wyobrażać. Język hebrajski nie zna abstrakcji. Tam nie ma żadnych abstrakcyjnych pojęć, konceptów, tak jak w naszych językach. W języku hebrajskim każde słowo da się narysować. To jest język obrazu. Havel oznacza między innymi, jak weźmiecie sobie mąkę na rękę i zrobicie i ta mąka się rozsypie. To jest havel. Albo jak wrzucicie kamień do jeziora i zaczną się tworzyć kręgi na wodzie i one szybko przemijają. To jest havel. To jest marność taka na zasadzie szybkiego przemijania, znikania. Z jednej strony mamy kowala, kogoś potężnego, a z drugiej strony mamy coś tak ulotnego, jak kręgi na wodzie, jak rozsypana mąka. Abla. Który jest pasterzem. A w tamtych czasach to była jedna z najgorszych robót, jaką można było mieć. Jak już nie było wiadomo, co zrobić z takim człowiekiem, no to robiono z niego pasterza, jak już do niczego się nie nadawał. Bo tego prawdopodobnie nie mógł zepsuć. Choć jeszcze pamiętam, jak mi opowiadali dziadkowie, to jeszcze nie tak dawno, kilkadziesiąt lat temu, jak było dziecko mniej inteligentne w domu, to też się go wysyłało, żeby pasło krowy czy owce, ale nie szło do szkoły. Więc to jeszcze nie tak dawno funkcjonowało w ten sposób. Widzicie różnicę między nimi? Kontrast? I przychodzi taki moment, w którym Pan Bóg mówi, złóżcie mi ofiarę. I jeden, i drugi przynoszą najlepsze, co mają. To nie było tak, że Kain przyniósł jakąś złą ofiarę Panu Bogu, próbował go oszukać. Tekst biblijny mówi, że on przyniósł ofiarę z płodów ziemi, najlepsze, co miał. On był rolnikiem, więc przyniósł płodów ziemi, jego brat był pasterzem, więc przyniósł mięso, bydło. Dali najlepsze, co mają. A Pan Bóg ofiarę Abla przyjął, a na ofiarę Kaina nie chciał patrzeć i jej nie przyjął. Dlaczego? Bo ma do tego święte prawo bycia Bogiem. To, co mówiliśmy na początku. Bycie Bogiem polega na tym, że jest on całkowicie wolny w swoich decyzjach. On nic nie musi, on do niczego nie jest zmuszony. Chciał przyjąć, to przyjął. Nie chciał przyjąć, to nie chciał przyjmować. Powiecie, ale to niesprawiedliwe. Nie, to nie jest kwestia sprawiedliwości. Bóg nie podlega naszym kategoriom i naszym osądom. Bóg jest ponad tym. Bóg ustanawia prawa, ale nie podlega prawom. Bycie Bogiem polega na tym, że robi to, co chce. I nikt z nas nie ma prawa go osądzić. I nikt z nas nie ma prawa powiedzieć, że jest niesprawiedliwy. Czy garnek ma pretensje wobec garncarza, że został tak ukształtowany? Wykłóca się z nim, że chciał mieć dwie rączki, a nie tylko jedno? Garncarz decyduje. To Bóg decyduje. A stworzenie nie ma prawa go oceniać. Choć my wiemy doskonale, że Pan Bóg się nami nie bawi, że Pan Bóg nas nie traktuje jak garnka, tylko jesteśmy kimś wyjątkowym dla Niego i On nas kocha. I jak podjął taką decyzję wobec Kaina, to nie dlatego, żeby mu dokuczyć, żeby zrobić coś przeciwko niemu, żeby był nieszczęśliwy. Tylko Pan Bóg mu okazywał miłość na miliard różnych sposobów. A cały problem Kaina polegał na tym, że on tego nie widział. Że on nie widział, jak dużo ma. Skupił całą swoją perspektywę tylko na jednej rzeczy. Że jego ofiara została odrzucona, a ofiara jego brata została przyjęta. Czyli skupił się na tym, czego nie dostał. Raz, jeden, jedyny raz w życiu. Czegoś nie dostał. I to przysłoniło całą perspektywę. A nie widział tego, że kiedy zabił swojego brata, to jak mówi tekst biblijny, krew Abla głośno wołała z ziemi o pomstę. O to, żeby Bóg zabił Kaina. Ale Bóg nie zabił Kaina. Nie pomścił Abla. Nie wysłuchał tej krwi, która wołała o pomstę. A kiedy potem Kain mówi, Panie Boże, jeżeli mnie wyrzucisz z tej ziemi, to wszyscy mnie zabiją. Pan Bóg mówi, nie, Kainie, ja na to nie pozwolę. A jeżeli ktokolwiek cię skrzywdzi, 7 razy ciebie pomszczę. Abla Bóg nie pomścił, Kaina 7 razy. Kain nie widział tego, że w ciągu całej tej historii Bóg ani raz nie rozmawiał z Ablem. Bóg rozmawia tylko z Kainem. Kain tego nie widział, że jest pierworodnym i że ma przyszłość, jest ustatkowany, jest kowalem ze swojej tożsamości, kimś wielkim, że jest rolnikiem, ma ziemię, a jego brat jest marnością, jego brat jest pasterzem. Tego nie widzi. Nie widzi, jak jest uprzywilejowany. On nie widział całego bogactwa, które otrzymał. Widział tylko jedno. Tej jednej rzeczy mi Bóg nie dał. A Bóg kocha jak ojciec. To znaczy, każde jego dziecko jest inne. I rodzicem, żeby być dobrymi rodzicami, muszą każde dziecko kochać w inny sposób. Adekwatny do charakteru tego dziecka, adekwatny do płci tego dziecka. Jeżeli rodzice by dokładnie w ten sam sposób okazywali miłość chłopcu co dziewczynce, to by byli fatalnymi rodzicami, bo by krzywdzili swoje dzieci. Czasami się to zdarza, że mamy potem takiego chłopca, który jest dziewczynką i taką dziewczynkę, która się zachowuje jak chłopiec. Ale to rodzice skrzywdzili te dzieci. To nie jest wzór do naśladowania. Tak samo muszą rodzice wziąć pod uwagę różnicę wieku. Inaczej będzie się okazywało miłość dziecku 8-letniemu, a inaczej 18-letniemu. Rodzic, który by traktował te dzieci dokładnie w ten sam sposób i pozwalał tym dzieciom dokładnie na to samo, byłby patologicznym rodzicem. Rodzic, który by pozwalał 8-latkowi pójść na dyskotekę i wrócić o 2 w nocy. Patologia. A nie miłość. Owszem, dziecko może tak czasami mówić, wy mnie w ogóle nie kochacie. A dlaczego cię nie kocham? Bo mój brat to może, a ja nie. Tak, twój brat może, bo ma 25 lat, a ty 6. Jak będziesz miał 25 lat, też będziesz mógł. Na razie przez to, że cię kochamy, to ci na to nie pozwalamy. Bóg jest ojcem. Kocha każdego z nas w inny sposób. Mnie kocha zupełnie inaczej niż was. Każdego z was kocha zupełnie inaczej. Ciebie kocha inaczej niż twoją sąsiadkę. I to jest piękne. Bo każdy z nas ma inną relację z Bogiem i Bóg ma z każdym z nas relację zupełnie wyjątkową, indywidualną. Tylko cała rzecz jest w tym, żebyś to zobaczył i docenił. I Bogu za to podziękował. A nie patrzył na to, jaką relację ma z Bogiem twój sąsiad, twoja siostra, twoja kuzynka, czy ktokolwiek inny. Nie patrz na to, co mają inni, patrz na to, co masz ty. Skoro tutaj dzisiaj jesteście, to znaczy, że się rano obudziliście. Nie wszyscy mieli to szczęście. Podziękowaliście za to Bogu? To, że tutaj przyszliście, to znaczy, że możecie chodzić. Nie wszyscy mają to szczęście. I nawet jak sobie myślicie, ale wie ksiądz, jak to nogi bolą w tym wieku. Może i bolą, ale jeszcze możecie tu przyjść. Dziękujecie za to Bogu. A zjedliście dzisiaj śniadanie albo obiad? Skoro tak, to znaczy, że jesteście dużo szczęśliwsi niż miliony ludzi na ziemi, którzy dzisiaj nie mieli takiej możliwości. Nawet jak sobie zęby dzisiaj umyliście, to jesteście szczęśliwcami. Bo ponoć połowa populacji nie jest w stanie nawet umyć sobie zębów, bo nie stać ich na pastę do zębów, albo w ogóle jej nie znają. Podziękowaliście dzisiaj za tubkę pasty do zębów? Powiecie, proszę księdza, takie głupoty. Ale z tych głupot jest całe nasze życie utkane. Nasze życie jest pełne tych głupot. I to one stanowią o tym, jakie jest nasze życie. Zobaczcie to, co macie, a nie to, czego nie macie. Dziękujcie Bogu za to, jak bardzo was obdarował, a nie za to, czego jeszcze nie macie. Wszystko się wtedy zmienia. Wszystko się zmienia. Jak będziecie widzieć, jak dużo macie, bo Bóg was kocha. Kocha was jak najlepszy ojciec na świecie. I daje wam zawsze w obfitości. Nawrócenie to nic innego, jak moment, w którym zaczynasz to widzieć. Amen.